Witam Państwa w kolejnym odcinku cyklu Kulisy Historii. Witam w studiu Centralnego Przystanku Historia w Warszawie. I dzisiaj mam ogromną przyjemność gościć pana profesora Grzegorza Kucharczyka. Rok umawialiśmy to spotkanie, żeby doszło do skutku, ale cieszę się, że się udało. Pretekstem naszego dzisiejszego spotkania jest książka pana profesora. Znaczy zawsze z panem profesorem się miło rozmawia, ale to jest nowość, która pojawiła się na niedawno zakończonych targach książki historycznej w Warszawie. Książka pod tytułem Histeria i pogarda. Antypolonizm w Republice Weimarskiej. I chciałbym zacząć, panie profesorze, od tego tytułu, bo jak się czyta książkę, to nie jest to licencja poetyka, czy też wybicie, czy sprowokowanie odbiorcy do sięgnięcia po książkę, tylko to jest pewien element rzeczywistości, którą pan profesor opisuje. Nieprzypadkowe są te dwa słowa w tytule.
Tak, nieprzypadkowe, ponieważ one odnoszą się, te dwa rzeczowniki, które są wybite w tytule, odnoszą się do szeroko pojętej sfery emocji. A emocje w społeczeństwie niemieckim po zakończeniu I wojny światowej, w tych pierwszych latach po 1918 roku, odgrywają kluczową rolę. To jest, mówiąc krótko, obrazowo, bardzo rozedrgane emocjonalnie społeczeństwo, doskonale ilustrujące tezę chociażby Chestertona, który pisał wielokrotnie, że nie ma takiego narodu na świecie, który byłby bardziej podatny na mity, baśnie i legendy niż naród niemiecki. Wbrew obiegowym opiniom, że jest to naród myślicieli i filozofów twardo chodzący po ziemi, to po 1918 roku mamy w Niemczech rzeczywiście taką gorączkę, nazwijmy to emocjonalną. Krótko mówiąc, dla wielu Niemców, nie tylko dla jakiejś elity wojskowo-politycznej skupionej wokół Hindenburga, Ludendorfa, którzy usprawiedliwiali w ten sposób swoją klęskę w czasie I wojny światowej, ale legenda o tak zwanej niepokonanej armii niemieckiej w polu, czy też związana z tym legenda o zdradzieckim ciosie w plecy, Dolchstoßlegende. Ona robi karierę, zawrotną karierę i w lewicy, wśród lewicy niemieckiej, czyli głównie socjaldemokracji, ale także wśród szerokich kręgów niemieckiej opinii publicznej. Przemoc panuje na niemieckich ulicach, bo to jest przecież czas rewolucji. Lata 1918-19 to jeszcze apogeum tych przewrotów rewolucyjnych. Cała seria zamachów terrorystycznych na czołowych przedstawicieli życia politycznego niemieckiego. W porównaniu z tym na przykład na ulicach polskich miast panuje oaza spokoju. No i do tego jeszcze dochodzą tak zwane idee 19 roku, czyli ogólnoniemiecki front sprzeciwu wobec traktatu wersalskiego, powszechnie określanego w Niemczech jako dyktat wersalski. Niesprawiedliwy dyktat wersalski. Krótko mówiąc, te emocje, można powiedzieć, tam się kotłują i taka teza jest mojej książki poparta, wydaje mi się, przekonującymi argumentami, że w tej bardzo podzielonej, sfragmentaryzowanej scenie politycznej niemieckiej, rządzącej się właśnie emocjami po 18 roku, był jeden element, który był takim elementem ponad podziałami, który konsolidował tą scenę polityczną, nie tylko partii, które były reprezentowane w Reichstagu, ale szerokie kręgi opinii publicznej niemieckiej. To był zespół antypolskich stereotypów, fobii, uprzedzeń, które zbiorczo nazywamy antypolonizmem.
A zaraz do tego przejdziemy, jak ta w sumie Ostpolitik Republiki Weimarskiej się urodziła, bo ona miała rzeczywiście dalekosiężne konsekwencje, przede wszystkim dla państwa polskiego w dłuższej perspektywie, ale także dla bardzo ciekawych, specyficznych relacji między państwem ówczesnym niemieckim a państwem bolszewickim, czy potem Związkiem Sowieckim. Ale jeszcze bym chciał wrócić do tego 28 czerwca 1919 roku pod paryskiego traktatu związanego z konferencją pokojową, która była w Wersalu. Dlaczego Niemcy poczuły się tak bardzo skrzywdzone tym traktatem?
Właśnie, to jest dobre słowo klucz, można powiedzieć, skrzywdzone. One nie tylko poczuły się, jeżeli mówimy Niemcy, to podkreślę, nie tylko mówimy niemieckie elity polityczne, które rządziły przed i rządziły po 1918 roku w Niemczech, ale także szerokie kręgi niemieckiej opinii publicznej. poczuły się skrzywdzone z dwóch powodów. Po pierwsze, to był ten słynny paragraf 231 Traktatu Wersalskiego, czyli tak zwany Schuldparagraf, jak to w Niemczech mówiono, czyli paragraf o winie, w którym zapisano, że to Niemcy, Rzesza Cesarska jest winna, całkowicie ona jest winna wybuchowi Wielkiej Wojny w 1914 roku. Chodziło o wskazanie winnego, żeby żądać na tej podstawie reparacji. Taka to była konstrukcja prawna. Natomiast drugi powód, nie mniej istotny, to jest fakt, że Traktat Wersalski w sensie prawa międzynarodowego potwierdzał powrót państwa polskiego na mapę Europy. I sprzeciw nie tylko elit, szerokich kręgów niemieckiej opinii publicznej wobec samego faktu powstania niepodległego państwa polskiego, no to był właśnie jeden z tych ważnych elementów tworzących tą tak zwaną krzywdę Niemiec. Krzywdę, tak. Ponieważ oni to interpretowali nie tylko jako uszczerbek na interesach politycznych Niemiec, porażkę jakąś polityczno-terytorialną, ale właśnie jako krzywdę, jako podeptanie honoru.
Byliśmy krzywdą właśnie dla Niemców.
Ano dlatego, że okazało się, że Polacy no właśnie na przykład wykazali się krzyczącą niewdzięcznością wobec Niemiec. No bo naprawdę w całej prasie politycznej niemieckiej na przełomie 18-19 roku i później przez całą Republikę Weimarską na poważnie, od prawa do lewa, w prasie liberalnej, socjaldemokratycznej, katolickiego centrum, tej nacjonalistyczno-konserwatywnej, na poważnie twierdzono, że żołnierz niemiecki w czasie I wojny światowej przelewał krew za Polskę i to krew niemieckich żołnierzy i pot wylewający się z szczół niemieckich dyplomatów, którzy pracowali nad sprawą polską w czasie I wojny światowej, sprawił, że Polska odzyskała niepodległość. No i witamy w krainie baśni, legend i mitów, czyli właśnie mówimy o Niemcach w pierwszej połowie XX wieku, a konkretnie chodzi o akt 5 listopada 1916 roku. Akt dwóch cesarzy, który przewidywał rzeczywiście powstanie jakiegoś Królestwa Polskiego o nieokreślonych granicach, nie wiadomo kto tam miał panować, jedno było pewne, że chodziło o pozyskanie polskiego rekruta, czyli mięsa armatniego potrzebnego Niemcom głównie do wypełnienia luk po tych krwawych bitwach materiałowych na froncie zachodnim w czasie I wojny światowej. I nagle Polacy, nie dość, że nie okazali wdzięczności w listopadzie, w grudniu 18 roku, na przykład w Wielkopolsce, to wyciągnęli ręce po starogermańskie ziemie, pradawne germańskie ziemie, jak pisano od prawa do lewa w prasie politycznej Republiki Weimarskiej, takie jak Pomorze, Wielkopolska, Górny Śląsk. Trzeba sobie uświadomić, tam nikt nie mówił w kategoriach powrotu Polski do ziem zagrabionych przez Prusy w czasie rozbiorów, tylko mówiono o tym, że Polska anektuje staroniemieckie ziemie, których oblicze kulturowe jest nasiąknięte właśnie tą niemieckim wysiłkiem kulturowym i w związku z tym Polacy na przykład powracając do Poznania i Gniezna w wyniku powstania wielkopolskiego łamią zasadę samostanowienia narodów określoną przez prezydenta Wilsona. Więc z naszej perspektywy jest to kompletna aberracja. No ale mówimy o Niemcach, o kraju filozofów, gdzie króluje filozofia dialektyczna i na gruncie dialektyki jest to oni w stanie, i o tym byli w stanie, to udowadniali, byli w stanie
łąka
udowodnić
niesprzeczności.
Tak, udowodnić wszystko, w tym także fakt, że to, że polskie państwo wracało do Poznania, Gniezna, do Torunia, no to jest dowodem na polski imperializm. Tak, Polska była imperialistyczna, też taki zestaw oskarżeń się pojawia, niewdzięczna, imperialistyczna, antysemicka, bo to prasa niemiecka na przełomie 18-19 roku jest głównym takim pasem transmisyjnym tych komunikatów, że na ziemiach odradzającej się Polski jest cała fala pogromów antyżydowskich. No i właśnie to jest też taka kwestia długiego trwania, prawda? No bo dzisiaj jak w Niemczech słyszymy, jest ta narracja o rzekomym współudziale Polaków w zbrodni, oczywiście nie niemieckiej, tylko nazistowskiej, Holokaustu, no to jest dalekie echo tych głosów, które były w prasie demokratycznej i liberalnej Republiki Weimarskiej.
W tym sensie ta książka jest bardzo aktualna, tak bym to powiedział. Proszę Państwa, jeszcze raz pokażę histeria i pogarda, antypolonizm w Republice Weimarskiej. Ja mam utarty, czytając pana profesora książkę, ciągle walczyłem z pewnego rodzaju stereotypem, którym jednak jestem przesiąknięty, mimo wszystko, w dużym stopniu. To znaczy, mam tutaj na myśli film, który bardzo długo oddziaływał na polskiego widza, z pokolenia starszego niż moje, ale na moje też to wpłynęło, skoro to mam zawsze przed oczami, kiedy jest mowa o Republice Weimarskiej. Tutaj, proszę Państwa, mam na myśli film Kabaret z Lizą Minnelli, Michaelem Yorkiem. Bardzo taki vaudeville'owy film, taki bardzo, bym powiedział, rozśpiewany. Ale z drugiej strony, no właśnie, ta Republika Weimarska jest pokazana trochę jako taka kraina dekadencka, oczywiście z szalejącą inflacją, z ogromnym bezrobociem, gdzie dochodzi do żyje półświatek, żyje jakieś podziemie, ale generalnie no to takie jest spokojne państwo. Dopiero nadejdą źli naziści, którzy to wszystko zburzą, a tak naprawdę to jest taki element takiego rozchwianego systemu władzy. A jak czytam pana książkę, Historia i pogarda, no to jednak widzę, że elita niemiecka ówczesna, taka bym powiedział postbismarkowska, zaczyna coraz bardziej zbliżać się, co potem jest, no właśnie, pytanie, na ile jest udokumentowane, do bolszewików, do państwa bolszewickiego i widzieć swój wspólny interes w likwidacji państwa polskiego. Dlaczego z bolszewikami Niemcy się układali? Wszak Rathenau, o którym pan bardzo ciekawie tutaj wiele pisze, no został zabity.
Tak, no ale no można najkrócej odpowiedzieć na to pytanie, że nienawiść zaślepia. Bo tym, co skłaniało niemieckie elity polityczne do zawierania politycznych i gospodarczych, i wojskowych deali z pierwszym totalitarnym państwem w dziejach. Mamy taki układ, mianowicie pierwsza...
Które powstało też dzięki...
Dzięki wydatnej pomocy, czytaj, operacja Zaplombowany wagon, prawda, przewozu Lenina i bolszewików ze Szwajcarii przez Niemcy do Finlandii, która była częścią Imperium Rosyjskiego. Tak, to niemiecki sztab generalny, niemiecka socjaldemokracja, niemiecka dyplomacja, synergia pełna i tutaj ta jedność moralno-polityczna, która w Niemczech jest tym wyznacznikiem do dzisiaj kultury politycznej, zagrała, i ta jedność moralno-polityczna wtedy też objawiała się w powszechnym antypolonizmie, który był tą siłą popychającą niemieckie elity tak zwanej koalicji weimarskiej, czyli partii politycznych tworzących bezpośrednie zaplecze polityczne kontestowanej mocno Republiki Niemieckiej. To znaczy lewe skrzydło liberałów, katolickie centrum i socjaldemokracja. To były te trzy filary. I wszystkie te trzy filary prowadziły, jak to wtedy mówiono, aktywę Ostpolitik, czyli aktywną politykę wschodnią. W polityce niemieckiej mamy zawsze te Ostpolitik z nowymi przymiotnikami. Willy Brandt mówił o Neue Ostpolitik, nowa Ostpolitik, a oni mieli aktywną. Ale ta aktywność była popychana nienawiścią do Polski. I ja przytaczam na kartach tej książki, o której mówimy, taką znamienną rozmowę, która miała miejsce w lipcu 1922 roku między kanclerzem Rzeszy Niemieckiej Josefem Wirtem, wywodzącym się z katolickiej partii Centrum, z niemieckim dyplomatą hrabią Urlichem von Brockdorff-Rantzauem, który udawał się na placówkę moskiewską. Bo Rapallo przewidywało też ponowne nawiązanie stosunków dyplomatycznych Rzeszy z bolszewikami. I tam padają te słynne słowa z ust demokratycznego kanclerza, wywodzącego się z katolickiej partii Centrum, który mówi wprost do niemieckiego dyplomaty, że sensem porozumienia w Rapallo jest to, że Polen muss erledigt werden, czyli Polska ma być załatwiona, Polska ma być zniszczona. I Wirt po 1933 roku udaje się na emigrację, nie akceptuje reżimu narodowo-socjalistycznego i on w swoich wspomnieniach, które nie są publikowane, ale są w archiwum, w Bundesarchiv, ta spuścizna, on ciągle wraca do tego, że tym, co usprawiedliwiało Rapallo, to był rok 1921. I teraz znowu wracamy do historii długiego trwania. Dlaczego w trzeciej dekadzie XXI wieku czytelnicy są gorąco zaproszeni do przeczytania tej książki i innych dotyczących antypolonizmu w Republice Weimarskiej, które się pojawią, bo póki co nie ma nowych. Mianowicie rok 21, czyli podział Górnego Śląska. fakt, że do Polski została przyłączona ta część najbardziej przemysłowa, ale w ogóle, że doszło do podziału Górnego Śląska, dla niemieckich elit i szerokich kręgów niemieckiej opinii publicznej to jeszcze gorsza trauma była niż rok 1919. Naprawdę, jak się czyta debaty w Reichstagu, prasę polityczną wszystkich kierunków, to rok 21 jest uważany za naprawdę podeptanie niemieckiego honoru, niemieckiej godności. Że ci, jak to narodowi socjaliści mówili, Polaczkowie, die Polaken, wzięli sobie Górny Śląsk, ale w podobnej poetyce były komentarze w prasie też socjaldemokratycznej, liberalnej wszystkich odcieni, katolickiego centrum i Deutsch Nationalin. Teraz, jeżeli my się, a powinniśmy się przyglądać temu, co dzieje się obecnie w trzeciej dekadzie XXI wieku na Górnym Śląsku, w Polsce, te wszystkie separatyzmy, to trzeba to zestawić z tym, co było, co działo się w demokratycznej, republikańskiej Rzeszy Niemieckiej, która rzeczywiście była demokratycznym państwem. Nie było cenzury. Berlin rzeczywiście był wiodącym ośrodkiem przemysłu filmowego. Kwitła tam w oparach takich bardzo mocno unoszących się dekadencja, ale to nie szło, nie było sprzeczności między tym, co zwizualizowane jest chociażby w słynnym filmie Kabaret, o którym pan przed chwilą powiedział, antypolonizmem. Ile z tych tancerek, które tańczyło w tym kabarecie po zejściu ze sceny wzdychało być może nad tym Polnische Wirtschaft, nad tym polskim państwem sezonowym, które chwyciło za niemiecki Gdańsk za gardło i tak dalej, i tak dalej. To były stereotypy, powtórzę, nie tylko ograniczone do wąskich kręgów niemieckiej elity politycznej. Ja przytaczam tutaj na przykład wyniki ankiet prowadzonych w niemieckich szkołach średnich odnośnie Polski, które przynoszą zatrważające wyniki. Więc to było zjawisko społeczne, które, i taka jest moja teza, nie zaczęło się w 1918, nie skończyło się w 1933, nie skończyło się też w 1945 i 1949 roku. A jeżeli ktoś się zastanawia, skąd się bierze fakt, że na przykład redaktor poczytnego dziennika Die Welt jest w stanie do urzędującego prezydenta Polski w lipcu 20 roku powiedzieć: panie Duda, musimy porozmawiać, znaczenie, chodź no tutaj pan, chodź pan, ja panu wszystko wytłumaczę. To odpowiedź jest też w tej książce. To podejście do Polaków jako do dzieci, które trzeba przystosować. Polacy, którzy muszą mieć swojego adwokata w Unii Europejskiej, którzy muszą się uczyć skądś praworządności. No to jest to właśnie, to jest to.
I to się rodzi w ogóle jeszcze dużo wcześniej.
Tak jest. No,
jest tylko kontynuowane.
Republika Weimarska, proszę państwa, jest w imaginarium niemieckiej historiografii i kultury popularnej przedstawiane jako to 5 minut niemieckie, które udowadnia, że nie jest prawdą, że Niemcy byli skazani na narodowy socjalizm. Że Niemców stać było na demokrację typu zachodniego, bo faktycznie to była demokracja parlamentarna, bez cenzury, kwitła kultura popularna, rzeczywiście masy ludzi do Berlina przyjeżdżało, to była przed Hollywood, to była przecież stolica światowej kinematografii, tętniło życie.
Ekspresjonizm filmowy jest klasyką, której
były reklamy Coca-Coli. Mhm. Tak a propos dysonansu, czy ktoś sobie wizualizuje przemówienia Goebbelsa w Berlinie Sportpalast na tle reklam Coca-Coli? A tak było, bo były reklamy Coca-Coli. A czy to stało w sprzeczności z tym, że ten antypolonizm tam buzował? No nie stało w sprzeczności, bo wymiarem nowoczesności tej kultury politycznej niemieckiej niestety było to, że był ogólny konsensus co do tego, że Polska ma być załatwiona. Przy czym trzeba pamiętać, że jeżeli politycy niemieccy używali słowa Polska po 18 roku, to myśleli o kilkunastu powiatach w rejonie środkowej Wisły. To znaczy, to miała być dawna kongresówka minus zachodnie i północne Ukrainy, czyli tak zwany pas graniczny do anektowania przez Niemców i minus Chełmszczyzna i Podlasie, którą za obietnicę dostaw ukraińskiego zboża oddano w 18 roku Ukrainie. I ta resztówka miała się nazywać Polska i dlaczego Polacy nie są tak wdzięczni nam, prawda? I to jest ten styl myślenia, te schematy, które przecież nie wymyślił Adolf Hitler. Naprawdę nie wymyślił. On tylko zastał te drewienka dobrze wysuszone i poukładane i tylko włożył zapałkę.
I tam jeszcze swoich parę groszy dołożył, czyli
no, rasizm. Wykonawstwo, to znaczy ten operacyjny system, ale jak wiemy, rasizmu Hitler też nie wymyślił.
No nie wymyślił, tak. To też z zachodnich uniwersytetów przyszło, to prawda. Panie profesorze, o ile O Rapallo w Polsce się rozmawiało, uczyło także w szkole, przynajmniej mnie jeszcze uczono w szkole. O tyle porusza pan zagadnienie bardzo ciekawe, to znaczy traktatu berlińskiego, czyli tego wszystkiego, co działo się w 1926 roku. Gdyby pan profesor mógłby to rozwinąć, czym był ten traktat berliński z 1926 roku, bo on też spraw polskich wszak dotyczy.
Tak jest. I to jest też przyczynek do tego, dlaczego mamy wystrzegać się niemieckich laureatów pokojowej Nagrody Nobla, bo co który jest uwadze, tym strzeżcie się Polacy, można powiedzieć, bo Gustav Stresemann, szef niemieckiej dyplomacji, architekt całej tej antypolskiej polityki zagranicznej Republiki Weimarskiej, liberał z partii liberalnej, w kwietniu 26 roku zawiera układ ze Związkiem Sowieckim, już rządzonym przez Stalina, który jest jak gdyby kontynuacją Rapallo, ale na nowy poziom wznosi te relacje niemiecko-sowieckie. Mianowicie tam jest też, tam się przewiduje współpracę wojskową Republikańskiej Rzeszy Niemieckiej z totalitarnym Związkiem Sowieckim. To znaczy na poligonach sowieckich niedostępnych dla kontrolerów alianckich Niemcy mogli rozwijać te rodzaje broni, które im zakazywał traktat wersalski, czyli broń pancerna, lotnictwo, broń chemiczna. No i znowu zaproszenie dla czytelników do wyciągania analogii, szukania historii długiego trwania. Niech sobie ktoś może przypomni. Kilka tygodni temu niemieckie media poinformowały, że w 2011 roku demokratyczny rząd Niemiec, Angeli Merkel, zawarł tajne porozumienie z Rosją Putina, przewidujące to, że oficerowie Bundeswehry mieli szkolić na rosyjskich poligonach oficerów armii rosyjskiej, która to armia rosyjska już w 2008 roku w Gruzji pokazała, na co ją stać. Nie przeszkadzało to demokratycznemu rządowi w Berlinie, czyli państwa NATO, do szkolenia Rosyjskiej Federacji, wojsk Rosyjskiej Federacji, która przecież już to Putin otwarcie na konferencji w Monachium w 2007 roku powiedział, że nie akceptuje porządku, który ukształtował się po upadku muru berlińskiego. I mamy tu demokratyczne Niemcy, Republika Weimarska, i tu demokratyczne Niemcy, Republika Federalna Niemiec. I laureat pokojowej Nagrody Nobla, Gustav Stresemann, nic nie widział w tym zdrożnego, żeby współpracować w celu wykończenia Polski, także na polu wojskowym, ale też gospodarczym i politycznym, z Sowietami.
Bo to jest element demilitaryzacji Niemiec, który wszedł w życie po traktacie wersalskim.
Tak.
Tam zakazywał tworzyć lotnictwo, wojska pancerne.
Chemiczne.
Chemiczne, tak.
No i temu towarzyszy oczywiście frazeologia, że taka oto, że Niemcy mają być, jak to niemieccy politycy mówili, eine Brücke, czyli takim pomostem, mostem łączącym Europę Zachodnią i Związek Sowiecki, z którym trzeba współpracować, no bo wielki rynek, no wiadomo, to przede wszystkim o to chodziło. Tylko w tej całej retoryce nie ma miejsca dla Polski. No, Polska się nie pojawia, czyli my jesteśmy pod mostem, a jak wiadomo, życie pod mostem raczej nie należy do komfortowych i szybko się kończy. I taka była wymowa tego antypolonizmu w praktyce realizowanego już, gdy chodzi o politykę zagraniczną. No cóż, to jak mówię, co który pokojowy noblista z Niemiec, tym gorzej dla Polski. Potem przyjdzie Willy Brandt ze swoją nową Ostpolitik, że będzie się dogadywał z towarzyszem Breżniewem. A wcześniej przecież niemiecki pacyfista Alfred Hermann Fried, noblista jeszcze sprzed I wojny światowej, przywódca niemieckiego pacyfizmu, w 1919 roku grzmiał, że traktat wersalski to jest próba włożenia wielkiego narodu do żelaznej klatki.
Który moment, zdaniem pana profesora, jest przesądzający dla Polski? Czy to jest Locarno? Bo już nie mówię o tym, co dzieje się 23 sierpnia 1939 roku. To już jest po zawodach, ale w tym momencie jeszcze z przełomu lat 20. i 30.
Gdy chodzi o jak gdyby nasze szanse na arenie międzynarodowej. No wydaje się...
Na ile Piłsudski kupił wolność, powiedzmy, od traktatu ruskiego?
Wydaje się, że przełomem to był rok 32, gdzie faktycznie na tak zwanej konferencji rozbrojeniowej w Genewie mocarstwa zachodnie dały zielone światło jeszcze rządowi Republiki Weimarskiej do remilitaryzacji. To jeszcze to były, jak wiemy już z naszej perspektywy, ostatnie podrygi Republikańskiej Rzeszy Niemieckiej, ale już wtedy Paryż i Londyn dały de facto zielone światło Niemcom na remilitaryzację. I wtedy kończy się u nas, czyli powoli zaczynają zamykać się te okiennice przy tym okienku, które mieliśmy, geopolitycznym. Bo cały czas w tej antypolskiej narracji, która się pojawia w latach 1833 w Niemczech, jest taka myśl, że no, póki co my nic nie możemy zrobić na przykład z tymi granicami. Póki co, to jest zawsze ta fraza, póki co. I to nie piszą ludzie w Felkisie Baubachter, w dzienniku NSDAP, czy inni tego typu, tylko w prasie liberalnej, katolickiego centrum, w debatach parlamentarnych, które toczą się w Reichstagu i są do sprawdzenia. Więc rok 32. I przypomnijmy, rok 32 to jest rok super wyborczy w Niemczech. Wybierają prezydenta, dwie tury, dwa razy wybory do Reichstagu i wybory do parlamentu pruskiego, największego państwa w Rzeszy. W wyborach do Reichstagu w lipcu, w tych drugich z 32 roku, okazuje się, że większość niemieckich wyborców oddaje głos na totalitarystów, bo łącznie głosy oddane na NSDAP i Komunistyczną Partię Niemiec to jest wyraźnie ponad 50%. I upada taka narracja, którą często słyszymy, można przeczytać, no ale przecież niemieccy wyborcy w 1933 roku nie wiedzieli, oddając głosy na NSDAP o Auschwitz, o Treblince, o Holokauście, no przecież tego nie było, faktycznie nie było. Ale doskonale wiedziano, co było w Rosji po 17 roku, czym był czerwony terror, czym był sztuczny głód na Powałżu w 21, jak skończyły się losy cerkwi rosyjskiej po 1917 roku i generalnie chrześcijaństwa. A mimo to wszystkie partie, w tym katolickie centrum, czytaj Józef Wirth, uważały, że z totalitarystami, którzy mają ręce unurzane we krwi po łokcie, można układać się, no to jest trudna współpraca oczywiście, ale my dla pokoju i współpracy międzynarodowej jesteśmy w stanie być tym pomostem.
To jeszcze na koniec, co pojawia się w pana książce, co pojawia się w kontekście też lat 20. Skąd u Niemców no jednak jakiegoś rodzaju fascynacja komunizmem, jednak można powiedzieć jedna z pierwszych republik rad też powstaje na terenie Niemiec?
No bo Niemcy to jest kraj wojen i rewolucji. Ja przypomnę, że marksizm rodzi się nie w Rosji, tylko w krajach niemieckich. Karol Marx, a zwłaszcza Fryderyk Engels po śmierci Karola Marxa są tymi, którzy rozwijają myśl tak zwanego socjalizmu naukowego w sensie ideologicznym i strukturalnym. Przecież socjaldemokracja niemiecka jest przed I wojną światową najsilniejszą partią marksistowską w całej Europie. Więc to jest naturalny rozwój, naturalny matecznik dla tego typu ideologii.
To jest jedna z najstarszych partii europejskich.
Przy czym pamiętajmy, że narodowi socjaliści operowali hasłem takim oto. Marksizm nie, socjalizm tak. I co ciekawe, do dzisiaj niektórzy mówią, że narodowy socjalist to skrajna prawica.
Proszę Państwa, zachęcam Państwa do lektury książki pana profesora. Mam nadzieję, że uda się zrobić dłuższe spotkania na ten temat, zwłaszcza, że też współautor między innymi książki Piekielni Sąsiedzi, bo jak pan profesor mówił między innymi o polityce Willy Brandta i właśnie Neuer Ostpolitik, o tym pisali panowie w książce Piekielni Sąsiedzi i mam nadzieję, a z kolei Krzysztof Rak skończył książkę o facto Locarno, skutkach Locarno dla Polski, więc mam nadzieję, że uda się doprowadzić do spotkania panów na dłuższej debacie. Panie profesorze, dziękuję za rozmowę, a Państwa zachęcam do lektury. Nadmienił tylko, że recenzentem naukowym, wydawniczym książki jest profesor Mirosław Szumiło, współpracownik, pracownik Instytutu Pamięci Narodowej w Lublinie, a także wykładowca Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Bardzo dziękuję, panie profesorze.
Bardzo dziękuję.